na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską. Niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej. Przypomnę, że w tym naszym kolejnym cyklu spotkań pochylamy się nad osobą świętego Józefa i nad jego cnotami. Dzisiaj piękna miłość w życiu świętego Józefa. Doskonale wiemy, że święty Józef był człowiekiem miłości. Ta miłość realizowała się na pewno najpierw w relacji do Pana Boga, to w jaki sposób też otwierał się na Jego miłość, że był blisko Niego. To później oczywiście było widoczne w Jego posłuszeństwie, kiedy anioł przychodził w śnie do Józefa i kierował nim, kierował świętą rodziną, najpierw, żeby wziął do siebie Maryję, później, żeby chronił dzieci, uciekając do Egiptu, wracając z Egiptu i tak dalej. Czyli ta wielka, ogromna otwartość świętego Józefa na Bożą miłość. Święty Józef był otwarty w tej miłości najpierw na Pana Boga, później był otwarty na Maryję. Ta miłość realizowała się właśnie do niej, kiedy chronił ją, kiedy ją mocno kochał, kiedy sam w sobie przełamał się, by przyjąć dziecię, uczynić je swoim dzieckiem, mimo że ta różnica była ciągle obecna, bo kiedy Maryja podczas sceny znalezienia mówi: oto ojciec twój, ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Wtedy Maryja Józefa nazywa ojcem. To Pan Jezus powiada: czy nie wiedzieliście, że powinienem być tym, co należy do mego ojca? I wtedy on wskazał, że jest inny jego ojciec. Ale w Józefie widział swojego opiekuna, ale myślę także i swojego ojca. Skupmy się może na samej miłości. Miłość tak naprawdę to ofiara za Kościół, a nie dla Kościoła. Zdanie, które może ktoś pierwszy raz może usłyszy w takim ujęciu. Ale jest w tym prawda, że Chrystus z miłości ofiarowuje siebie za Kościół, za wspólnotę. Nie robi tego dla wspólnoty w takim sensie, że robi to, bo sami na to zasługujemy, tylko robi to z miłości za nas, do nas, ofiarowuje swoje życie Ojcu. I to jest ważne, że Jezus nie oddał swojego życia dla nas, ale oddał swoje życie za nas. To jest bardzo ważne, że ta miłość jest za nasze życie. Oczywiście Pan Jezus oddał to życie dlatego, że wiedział, że odkupi człowieka, wyzwoli go ze zła. To jest ta realizacja proroctwa starotestamentowego, że Mesjasz będzie tym, który wyzwoli naród spod jego ciemiężców. Oczywiście Izraelici, patrząc na osobę Pana Jezusa, widzieli w Nim kogoś, kto dokona rewolucji, a nie kogoś, kto dokona wyzwolenia człowieka z ciemności grzechu, z kajdan grzechu, z niewoli, z więzienia grzechu. Wyzwoli go i poprowadzi drogą światła. I zobaczmy, że Kościół tak naprawdę to poranione i poszarpane ciało Chrystusa. Tak o Kościele mówił sługa Boży, ksiądz Dolindo Rutolo. Kościół to poranione i poszarpane ciało Chrystusa. To jest właśnie ten dar wspólnoty, ale tak możemy powiedzieć o samej wspólnocie. I kiedy patrzymy na Kościół, z jednej strony widzimy grzesznych synów, kapłanów, ludzi słabych, grzesznych, a z drugiej widzimy pokaleczonych życiem i grzechem ludzi, wiernych. Czyli widzimy wspólnotę z jednej i z drugiej strony, cierpiącą z różnych powodów. I zobaczmy, że Pan, który przychodzi, by nas wyzwolić, by leczyć nasze rany, kiedy przychodzi, przyszedł w czasie minionych świąt Bożego Narodzenia po to, by nas ocalić, by nas ochronić. Przyszedł po to, by leczyć wszelkie choroby i słabości wśród ludzi. Wyprowadzić człowieka z niewoli grzechu, z jakichkolwiek ograniczeń. I zobaczmy, patrząc na ten obraz Kościoła pełnego cierpienia, pełnego bólu, Kościoła, który mierzy się z różnymi zranieniami, zobaczyć Józefa, tego, który też stykał się z cierpieniem, ze zranieniami ze strony wspólnot, bo czyż Herod nie chciał zabić Jezusa? Czy nie pojawiali się uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy wiedząc o tym, że zrealizowało się proroctwo i w Betlejem przyszedł na świat Mesjasz? Czy nie przyszli po to, żeby sprawdzić, zbadać, czy mamy do czynienia z prawdziwym Mesjaszem? Zobaczyli biednych ludzi, ubogich. Szybko zrozumieli, że to nie może być Mesjasz. Tak opisuje to błogosławiona Anna Katarzyna Emerich w życiu Najświętszej Marii Panny. Wielu przychodziło i odchodziło, machając tylko głową, mówiąc sobie, to niemożliwe. I zobaczmy, że Bóg przyszedł na świat w taki sposób. Ale skupmy się na osobie świętego Józefa, który wiemy doskonale, tak jak Bóg ofiarował swoje życie w całości, tak jak Jezus ofiarował swoje życie w całości, przyszedł na świat w takich warunkach, do wspólnoty pełnej cierpienia, może i grzechu, ofiarował swoje życie do końca. Był zakochany w Maryi, był zakochany tak jak młody człowiek w kapłaństwie i widział wszystko, co piękne, pozytywne. Tak samo i młody człowiek wybierający kapłaństwo przychodzi do seminarium pełen ideałów, pełen różnych pragnień, żeby jego kapłaństwo było święte, wyjątkowe, żeby w tym kapłaństwie jak najlepiej się zrealizować. I w tym ofiarowaniu swojego życia w całości, w tej pięknej miłości, o której mówimy, z miłości, Józef nie potrafił sobie jednak na początku poradzić, bo wiemy doskonale, że podejrzewał Maryję o zdradę. Zastanawiał się później, czy go zdradziła, ale w głębi serca kochał ją i wiedział, że jest to niemożliwe. Ale fakty jasno wskazują, że Maryja jest brzemienna. Więc jak to mogło się stać? Wiele pytań było w Józefie, pytań bez odpowiedzi. I zobaczmy, że na początku chciał posłużyć się prawem, posłużyć się zasadami, które dawała wspólnota, potajemnie ją odprawić, dać jej list rozwodowy. Chciał potraktować Maryję w sposób czysto prawny i miał do tego wszelkie narzędzia. Miał do tego także prawo, żeby tak zrobić. I przełóżmy teraz to, co chciał zrobić Józef, na osobę kapłana, który może patrzy na Kościół, kierując się najpierw prawem, a później sercem, albo w ogóle prawem, a nie sercem. Może ktoś z naszej rodziny doświadczył tego, kiedy przyszedł do kapłana, przyszedł do konfesjonału, przyszedł do biura parafialnego i usłyszał tylko myślenie i zachowanie czysto prawne. No ale takie są zasady, tak trzeba, tak się powinno, nie można inaczej i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczmy w tym wszystkim, czy chodzi tak naprawdę o człowieka. Nie mam zamiaru tu podważać prawa czy pewnych przepisów i zasad obecnych w Kościele, bo one kształtują nasze życie, normalizują je. Ale w dobie tego wszystkiego możemy zatrzymać się tylko na myśleniu czysto prawnym, zapominając, że mamy do czynienia z żywym człowiekiem. Że możemy zastosować pewien szablon prawny, nałożyć na niego i powiedzieć, jest tak i tak, nic nie mogę zrobić, a mogę spojrzeć na tego człowieka tak po ludzku, tak po Bożemu i zapytać go, dlaczego jest tak, dlaczego żyje tak, dlaczego wybrał drogę życia taką, a nie inną, czemu może się odsunął od Boga, odsunął się od Kościoła. Czy stawiam sobie pytanie, dlaczego? Czy mam czas dla tego człowieka, który przyszedł do mnie i nie mam go w kartotece i mówię sobie, nie mogę inaczej? A może jest to szansa i sposób, żeby dotrzeć do tego człowieka, bo przecież przyszedł właśnie do mnie. Przecież ludzie, którzy przychodzili do Chrystusa, zawsze odchodzili z jakąś odpowiedzią, zawsze odchodzili z czymś. Nawet ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Jezusa i prosił go, Panie, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Idź sprzedaj wszystko, co masz, a potem przyjdź i pójdź za mną. A on odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. I na czym polega ta piękna miłość w Kościele? Właśnie na tym, żeby w każdym człowieku widzieć Boga. Żeby spotykając każdego człowieka, dostrzec to, co się w nim kryje. Albo spróbować dotrzeć i zobaczyć to, co w tym konkretnym człowieku jest. Możemy zatrzymać się tylko na pewnych zasadach, i nie spotkać się z człowiekiem. Ile jest dzisiaj takich doświadczeń? Józef mógł się zamknąć na Maryję i potraktować ją tylko w sposób czysto prawny i powiedzieć sobie, sprawa załatwiona. A jednak posłuchał Boga, posłuchał też, myślę, na pewno też swego serca, przyjął Maryję i wziął na siebie wszystkie konsekwencje wynikające z tej decyzji. Wziął na siebie wszystko, co wynikało z tego jego tak dla Maryi. Myślę, że to tak Józefa było równoznaczne z tak Maryi, kiedy powiedziała: oto ja, służebnica pańska. To tak Józefa dokonało się właśnie wtedy. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Zobaczmy, że jesteśmy darem dla siebie, darem wzajemnym. I nie może być tak, że w tym darze jesteśmy wobec siebie obojętni. Nie może być tak, że ktoś chce odejść od wiary, od Kościoła, a może nawet bardziej od Kościoła niż od wiary, i ktoś nie zapyta go dlaczego, albo co mogę dla ciebie zrobić, żebyś został. Co ja mogę dzisiaj zrobić, żebym mógł cię zatrzymać? Bo nie musimy pytać, dlaczego to robisz, dlaczego tak postępujesz, bo może ten ktoś nie będzie chciał odpowiedzieć na te pytania, bo wiele razy stawiał sobie podobne pytania i nie uzyskał odpowiedzi, wręcz przeciwnie. Uzyskał albo brak odpowiedzi, albo odpowiedzi całkowicie przeczące, albo widział rzeczy, które utwierdziły go w decyzji negatywnej, żeby od Kościoła, czy też może od wiary się odsunąć. Co mogę dzisiaj dla ciebie zrobić? I tu nie chodzi tylko o postawienie zwykłego pytania, bo można postawić też pytanie i nie oczekiwać żadnej odpowiedzi. Ile razy było tak, że rozmawialiśmy z kimś i stawialiśmy jakieś ważne pytania, a mieliśmy wrażenie, że ten ktoś albo w ogóle nas nie słuchał, albo wręcz był obojętny na nasze problemy i doświadczenia, a nawet na naszą osobę. Wtedy przestajemy pytać, przestajemy stawiać trudne pytania, wycofujemy się, mówimy sobie: najwidoczniej muszę sobie sam z tym poradzić. I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów można mnożyć wiele. Zobaczmy, że w prawie żydowskim mężczyzna, taka oczywiście była kultura, jest na wschodzie, mężczyzna jakby jest nad osobą kobiety. I widzimy, że Pan Bóg odwraca tę kolejność. Mamy wrażenie, jakby Maryję stawiał wyżej nad Józefa. Myślę, że Józef tak na to nie patrzył, ale może pojawić się takie wrażenie, że Józef jakby był obok tego wszystkiego. Bo kiedy otworzymy Ewangelię i scenę, kiedy mędrcy przychodzą do Pana Jezusa, czytamy, że weszli do domu, do środka i zastali matkę wraz z dziecięciem. Nie ma, że zastali matkę, ojca wraz z dzieckiem, tylko matkę wraz z dziecięciem. Ewangelista nie wskazuje, że jest tam Józef. Rodzi się pytanie, jak to możliwe, skoro wiemy, że Józef był. Więc możemy odnieść wrażenie, że Józef jakby był obok tego wszystkiego, jakby jego osoba, nie chcę powiedzieć, że nie była ważna, ale w niektórych momentach jakby była pomijana. I to jest, myślę, wynik też pięknej miłości Józefa, że on nie ma o to do nikogo pretensji ani żalu. Józef nie zabiegał o to, by być w centrum. Józef wiedział, że jego rolą jest to, aby ochronić dziecię i jego matkę. Rolą Józefa było to, by walczyć o to dziecko, by walczyć o matkę i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. To było kluczem, to było sednem tej całej sceny. Dlatego myślę, że Józef, dzięki temu, że kochał piękną miłością, był dlatego tak bardzo pokornym człowiekiem. Poddał się pokorze. Nie udowadniał, że jest lepszy, większy. Nie udowadniał, że zasługuje na miłość albo pochwałę. Józef był na tyle dojrzały, że było mu to wtedy to, kim jest i co znaczy, obojętne. Dla niego najważniejsze było to, co może zrobić jeszcze dla Maryi i Jezusa, by ich ochronić, by ich jeszcze mocniej kochać. Co on może zrobić, nie co oni mogą zrobić dla niego, ale co on może zrobić dla nich. I to jest ta definicja miłości, której uczy nas Bóg. Bo w miłości, której On nas uczy, nie chodzi o to, by zobaczyć, co inni mogą zrobić dla mnie, ale co ja mogę zrobić dla innych. W miłości Bóg dosłownie wychodzi do drugiego człowieka. Wychodzi, by żyć i istnieć dla innych. To jest właśnie życie ofiarowane. To jest właśnie miłość jako ofiara za Kościół. Miłość ofiarowana. Wiemy doskonale, i to też gdzieś także pojawia się na kartach różnych ksiąg mądrościowych, ksiąg teologicznych, że żłóbek stoi w cieniu krzyża. Troszkę nawiązuje do przeżywanych kilka dni temu świąt Bożego Narodzenia. Żłóbek, który stoi w cieniu krzyża. I teraz spróbujmy popatrzeć na kapłana. Jaka jest jego rola, patrząc na osobę świętego Józefa? Kapłan to ten, który chroni, który prowadzi i który wychowuje. Tak jak Józef, który chronił, prowadził i wychowywał. Najpierw chronił to, co najważniejsze i najcenniejsze, Jezusa. Chronił Jezusa nie tyle w sobie i nie tylko w sobie, ale w drugim człowieku. I co jest dzisiaj bardzo często niezauważane, że kapłan to ten, który chroni Chrystusa w drugim człowieku. Dlatego nieraz potrzeba powiedzieć jakieś trudne słowa, mocne, dosadne. Kapłan to ten, który prowadzi, tak jak Józef. Ale żeby prowadzić, trzeba znać kierunek, mieć cel. Trzeba wiedzieć, którą drogę dobrać, wybrać, jak się do tej drogi przygotować. Józef to ten, który wychowuje. Daje się wychowywać Bogu, bo Pan Bóg połamał w nim to myślenie czysto prawne na rzecz miłości, a później mu towarzyszył, by on tę miłość przekazywał dalej, czyli wychowanie. Chroni, prowadzi i wychowuje. I zobaczmy w tej mentalności świata, czy dzisiaj nie jest tak, że świat nie widzi tak naprawdę Boga w Kościele, ale świat widzi Kościół przez pryzmat kapłana i biskupa. Dlatego naszym zadaniem, myślę, że także w Margaretkach, w tej naszej modlitwie za kapłanów jest to, żeby pokazywać, że Kościół to miejsce, gdzie Bóg działa, a ci, którzy kierują tym Kościołem, są narzędziami w rękach Boga, lepszymi lub gorszymi, ale narzędziami. Józef też był narzędziem, Józef też się pomylił, kiedy chciał prawić Maryję. Józef też nie był czujny, kiedy zgubił Jezusa w Jerozolimie. Józef też popełnił błędy, ale w tych błędach szukał właściwej drogi. Dał się Bogu wychowywać i prowadzić, tak samo kapłan. Moglibyśmy dzisiaj Józefa potępić za to, że nie chciał przyjąć Maryję, a później zgubił Jezusa, a jednak jest świętym i wielkim patronem naszej diecezji. Tak samo i myślę, kiedy patrzymy na kapłana. Nie ulegajmy mentalności tego świata. Mentalności, w której patrzymy tak często i świat tak próbuje patrzeć, jak to mówimy zero-jedynkowo. Dobro, zło, tak lub nie. Oczywiście w nawróceniu wybieram dobro. I tutaj trzeba myśleć w taki sposób. Nazywać grzech grzechem i wybierać dobro. Ale w takim otwieraniu się na Pana Boga trzeba patrzeć dalej i głębiej. I dostrzec, co się w człowieku dzieje, dlaczego to się dzieje i co ja mogę zrobić, by temu drugiemu młodemu człowiekowi pomóc. Dlatego niech ta nasza modlitwa w tym rozpoczętym nowym roku trwa. Niech to będzie modlitwa pełna wdzięczności i ogromnej miłości do Boga. Modlitwa, która nie będzie rezygnacją, ale będzie jeszcze większym i głębszym przeżywaniem spotkania z Bogiem, który nie przestaje nas kochać. Zapraszam wszystkich właśnie do tej trwającej, ciągłej modlitwy. Naszej modlitwy w Margaretkach. Modlitwy za Kościół i za kapłanów. A Józef, patron pięknej miłości, niech tej miłości nas uczy, żebyśmy zostawiali myślenie czysto prawne, a otwierali się na drugiego. Abyśmy dostrzegali, że w Kościele najważniejszy jest człowiek. Mieli dla niego czas, spróbowali popatrzeć dalej, głębiej, by dostrzec to, co w tym człowieku się kryje. Życzę właśnie, byśmy w tym nowo rozpoczętym roku byli bardziej dla ludzi, mniej dla siebie. Bardziej znakiem, mimo innych sprzeciwu. Byli bardziej światłem, które w ciemności świeci, niż tymi, którzy to światło gaszą i odbierają nadzieję. Bądźmy dla siebie nawzajem darem od Boga. A Bóg niech naszą modlitwę przemienia w to, co chce czynić z naszym życiem. Amen. Święty Józefie, patronie pięknej miłości, módl się za nami.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.